Przyjdź Duchu Święty, dodaj nam sił, porwij nas, dodaj nam odwagi, otuchy, wlej zrozumienie i mądrość, abyśmy pojmowali naukę naszego Pana i Boga, Twoją naukę, byśmy się otwierali na Ciebie, jedynego dawcę miłości. Dzisiaj chcemy dalej rozważać nasze prawdy z katechizmu Kościoła katolickiego, prawdy naszej wiary w tym, co żyjemy, co winno kształtować nasze relacje między Bogiem, między człowiekiem, między naszymi właśnie społecznościami, rodzinami i państwami. Jesteśmy w tym dziale katechizmu, kiedy to rozważamy te rzeczywistości związane z życiem społecznym Kościoła, rozważamy właśnie ten aspekt wspólnoty ludzkiej, wszystko to, co związane z osobą, z byciem we wspólnocie, w społeczeństwie, z obowiązkami, prawami, z taką dobrą i prawowitą właśnie postawą człowieka i całego społeczeństwa. Ono się na czymś musi opierać i budować. I dzisiaj chcemy podjąć kolejny artykuł z katechizmu, temat o sprawiedliwości społecznej, będą kolejne punkty i właśnie o tej sprawiedliwości społecznej chcemy dziś mówić. Kiedy w ogóle mówimy o sprawiedliwości społecznej, musimy najpierw niejako zrewidować, czy społeczeństwo tak ową sprawiedliwość zapełnia, tą sprawiedliwość społeczną. Czy istnieją takie warunki, takie przekonania, takie prawo i poszanowanie ludzi, które pozwala i jak osobom indywidualnym, ale także osobom zrzeszonym w różne grupy osiągnąć to, na czym im zależy według natury i powołania, jakim ich Bóg obdarzył. Zatem widzimy, że pojęcie tej sprawiedliwości społecznej musi być nieodłącznie związane z pojęciem o dobru wspólnym, a także o sprawowaniu władzy, o których to mówiliśmy w poprzednich naszych katechezach. I czym owa sprawiedliwość społeczna jest? Byśmy ją mogli osiągnąć właśnie w tym podwójnym wymiarze, o którym mówiłem przed chwilą, a więc tego doświadczenia i poszanowania dobra wspólnego, a także dobrego wypełniania władzy, które jest ukierunkowane nie na siebie, ale na całą wspólnotę, całą społeczność, całe państwo, kraj, naród. Zauważamy taką bardzo podstawową sprawę, że aby móc osiągnąć tą sprawiedliwość, konieczne jest, aby uszanować ten wymiar godności człowieka, który wychodzi poza tą rzeczywistość ziemską. Dostrzegamy w człowieku istotę obdarzoną właśnie tą podwójną rzeczywistością ciała, duszy i ciała, to widzimy również, że człowiek nie jest uwarunkowany i tylko osadzony w tej rzeczywistości. Naszym celem nie jest tylko życie tu na ziemi, w tym momencie, w tej społeczności, ale ta społeczność i to ziemskie życie ma być przygotowaniem do życia w niebie z Bogiem, a więc widzimy, że nasz cel jest zupełnie gdzie indziej i tu na ziemi przechodzimy przez pewną pielgrzymkę, drogę wiary, chcemy ją dobrze przeżyć, ale też równocześnie, kiedy spoglądamy w takiej refleksji rozumowej na to, skąd pochodzi człowiek, jakie są jego podstawy, skąd po prostu zaczął istnieć, kiedy zaczął istnieć, to dochodzimy do wniosku, że właśnie człowiek jako istota koron, jako stworzony przez Boga, też to czerpiemy z Pisma Świętego, ale też widzimy, że nasze życie tutaj ludzkie wydaje się ograniczone, a zatem musi być coś i istnieje ktoś taki, kto jest nieograniczony, ktoś, kto był przed tym czasem stworzenia i ktoś, kto będzie poza czasem stworzenia, a więc znowu to jest właśnie Bóg. Z drugiej strony spoglądamy, że pewne reakcje właśnie musiał ktoś zainicjować, by ten bieg wydarzeń rozpoczął się. I znowu tutaj dopatrujemy właśnie ta osoba to nie kto inny jak sam Bóg, który jest sprawcą wszystkiego. I widzimy, że zatem osoba ludzka, człowiek, staje się wtedy celem ostatecznym społeczeństwa, które całe winno być ukierunkowane właśnie na nią. Zatem nie społeczeństwo ma dzierżyć i przewodzić, nie może być celem samym w sobie. Organizacja społeczeństwa, struktury społecznej, ona nie może jakby chełpić się istnieniem samej sobie, jakby w sobie samej wypełniać swoje najważniejsze cele i być właśnie takim narzędziem tylko i wyłącznie dla siebie. Otóż wypełnieniem społeczeństwa, jego ostatecznym celem jest osoba ludzka, jest człowiek, a więc społeczeństwo ma służyć człowiekowi. Jan Paweł II w encyklice Solicitudo Rei Socialis napisał, że w grę wchodzi godność osoby ludzkiej, której obrona i rozwój został nam powierzony przez Twórcę i której dłużnikami w sposób ścisły i odpowiedzialny zgodnie z otrzymanym zadaniem są mężczyźni i kobiety w każdym momencie dziejowym, a więc tutaj rozumiemy tą wielką godność osoby ludzkiej. I właśnie obrona i rozwój zostały właśnie powierzone po to, by nieustannie kierować człowieka na życie zgodne z Ewangelią i kierować tą świadomość naszego wszystkiego, co podejmujemy w życiu, na to, że to jest tylko pielgrzymka, to jest tylko przejście, pewien etap. Dlatego musimy być i chcemy być wierni, nie dlatego, że nas ktoś przymusza, ale dlatego, że spotykamy się z żywym Bogiem, z Jego prawami i też wiemy, że nasze życie po prostu kiedyś się skończy, że nie jesteśmy wieczni. Zatem jeżeli my nie jesteśmy wieczni, to musimy istnieć ktoś odwieczny, prawda? Ktoś, kim właśnie jest Bóg i my do Niego jesteśmy ukierunkowani, ku Niemu. Zatem wszystko, co czynimy, co organizujemy się w społeczności, wspólnoty, mają służyć nam, aby jak najlepiej wypełnić to zadanie, tą misję celu ostatecznego. I oczywiście, kiedy mówimy zatem, musimy rozważyć taką rzeczywistość, że człowiek domaga się, osoba ludzka domaga się poszanowania praw, które wypływają właśnie z godności człowieka jako stworzenia. Zobaczmy prawo, które człowiek tworzy, a raczej człowiek odkrywa prawo, nie tworzy. Człowiek odkrywa Boże prawo, prawo naturalne wpisane w jego serce i chce tak organizować społeczeństwo, aby ono było społeczeństwem dobrym, sprawiedliwym, społeczeństwem, które troszczy się o każdego obywatela, najmniejszego, tego, który posiada i tego, któremu jest słabi. I co więcej, nie tylko, że się troszczy o przez prawo, które tworzy, które urzeczywistnia, ale społeczeństwo winno pójść krok dalej. Nie tylko troszczyć się o tych, którym dzieje się krzywda, niesprawiedliwość, czy po prostu którzy żyją w biedzie, w ubóstwie. To byłoby za mało, to byłaby tylko doraźna pomoc. Dobrze to ilustruje ten przykład nam znany, że nie wystarczy dać głodnemu ryby. Prościej jest nauczyć go łowić i dać mu wędkę, więc dać mu narzędzie. Zatem społeczeństwo, które chce szanować osobę ludzką, godność osoby ludzkiej i chce tworzyć dobre prawo, winno nie tylko troszczyć się, oczywiście nie pomijając tej funkcji społeczeństwa, ale też winno tak kierować sobą i całą społecznością, aby właśnie niwelować czy redukować całkowicie te przyczyny takiego stanu, a więc próbować rozwiązywać tą sytuację, aby rzeczywiście dokonała się autentyczna zmiana. I prawa, wszystkie prawa, jakie są tworzone, właśnie w stosunku i uprzednio do społeczności, one też domagają się tego, aby były, no, przez tą społeczność uznane. Dlatego, że wówczas one są podstawą moralnej prawowitości wszelkiej władzy. Jeżeli je lekceważymy lub odrzucamy, i uznanie w swoim prawodawstwie pozytywnym, no wtedy społeczeństwo podważa swoją własną prawowitość moralną. To jest ważne, że aby zrozumieć tą zależność, musimy tutaj rozważyć sytuację, kiedy człowiek pragnie kształtować prawo, które będzie moralnie dobre. Prawo, które będzie miało w swoim istocie i w swoim celu zawsze obronę człowieka. Nie mogą być to właśnie prawa, które godzą w tą godność osoby ludzkiej, którego pozbawiają życia, które właśnie przez swoje prawodawstwo no ukazują, że ktoś jest człowiekiem albo ktoś nim nie jest. Zobaczmy, jaka to jest fałszywe rozumienie prawa i niemoralne prawo, jeżeli wprost musimy to zauważyć, bo przecież można zabijać dzieci według prawa, mordować te dzieci. Osoby, które są właśnie, posiadają swoją godność, które są bezbronne, mimo że wiele konstytucji, tak i nasza konstytucja mówi, że właśnie każdej osobie ludzkiej przynależy wolność, prawda, godność, poszanowanie prawa, a tym właśnie osobom nienarodzonym jeszcze to prawo się odbiera w imię innych praw, tylko pytanie jest, które rodzi się, dobrze, w jednym kraju jest to taki element, prawda, taki tydzień, który można zabić dziecko, w innym jest to 2-3 tygodnie później, w innym wcześniej, a więc pytanie rodzi się do takich ludzi, którzy tworzą to prawo, to kiedy człowiek jest, jaki jest wyznacznik osoby ludzkiej, prawda, co tworzy w takim razie, że człowiek jeszcze wczoraj nie był człowiekiem osobą, a jutro jest i dzień wcześniej można go zabić, a po tym tygodniu nie można go zabić. To absurdalność prawa i prawa, które jest niszczące, niemoralne, które zupełnie nie przynależy do poszanowania człowieka i które nie tworzy społeczeństwa. Społeczeństwa, które zaczynają żyć rozwiąźle, które nie respektują w swoim rozwoju moralności, to zaczynają się rozpadać i to pokazywa nam historia. Nie musimy tutaj wielu przykładów mnożyć. Po prostu tak było. Oczywiście współczesny człowiek nieraz chełpi się tym, że tak nie będzie, że poznał receptę, że on wszystko wie, że wszystko już zrozumiał, że do wszystkiego doszedł. To wszystko jest złudne, bo widzimy, że tak naprawdę to jest droga donikąd, droga starej, kulejącej Europy, która zmierza do własnej degradacji przez własne postępowanie, przez to, że odrzuca i Pana Boga, i przez to, że odrzuca moralność, i przez to nie będzie tworzyło dobrego prawa, więc nie będzie tak naprawdę miało w tej swojej głównej myśli poszanowanie osoby ludzkiej i celu ostatecznego. Wszystkie kryzysy, przepadłości, jakie dosięgają człowieka, rodzą się nie z tego, że wali się ekonomia, ale dlatego, że człowiek zaczyna źle z tego wszystkiego korzystać, że zaczyna oszukiwać, zaczyna naciągać prawa, zaczyna kraść wprost. I z takiego wadliwego moralnie systemu, kiedy każdy pojmuje to dążenie do pieniądza jako najważniejszą sprawę, wówczas zawali się każdy, nawet najlepszy system ekonomiczny. Tutaj trzeba odkryć tą przyczynę. Jeżeli właśnie nie będzie poszanowania osoby ludzkiej, wówczas, jeżeli władza osoby ludzkiej nie szanuje, kiedy uzurpuje sobie, staje się uzurpatorem władzy, wówczas taka władza może jedynie opierać się na sile lub przemocy, by uzyskać posłuszeństwo swoich poddanych. Nieraz to widzimy, kiedy moralnie władza nie jest wspierana przez społeczeństwo. Wtedy dokonuje tego sprawowania tej władzy, uzurpacji tej władzy, nawet nieraz w imię zasad demokratycznych, oczywiście przykrywając się nimi, jako chcąc się wytłumaczyć przez te systemy, ale tak naprawdę stosuje nieodpartą, ciągłą i permanentną przemoc. Ona oczywiście nie musi wyglądać czy może wyglądać na przemocy fizycznej, prawda? Ale przemoc, pojęcie przemocy jest pojęciem bardzo, bardzo szerokim. Ona się może odbywać na różnych gruntach, na różnych właśnie formach i relacjach w odniesieniu do obywateli, do człowieka. I wtedy zobaczmy, jeżeli nawet w Polsce, wróćmy do tego przykładu, 75% osób, co i tak jest za mało, dlatego że ludzie w Polsce określają siebie jako katolicy, ponad 90%, no zatem taka sama powinna być liczba tych, którzy nie zgadzają się na aborcję, prawda, na zabijanie, mordowanie dzieci. No ale to już jakby samoświadomość, to też mówi o jacy są nasi bracia i siostry. Nie mówimy tego po to, aby im wypomnieć, ale po to, aby to, co mówi nam Jezus, w końcu trzeba by się nawrócić, albo wierzę w Pana Boga, albo nie wierzę w Niego, tylko muszę liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Ale jeżeli mówimy o tych 75%, które mówią, że aborcja jest czymś złym, to pytamy, jak władza respektuje swoich obywateli, prawda? Jakie ustanawia prawo? Prawo sprzeczne, a więc niemoralne prawo, które, z którym się społeczeństwo nie godzi. I ta władza powinna reprezentować przecież człowieka, no ale tego niestety nie czyni. Ma tylko na ustach. Dzisiaj mamy wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II. Zobaczmy, jak wielu na ustach ma papieża, ale żyje zupełnie inaczej, niż mówił to i prowadził błogosławiony Jan Paweł II. Lubią się pokazywać tu i ówdzie, ale daleko w ich decyzjach nie widzimy, że oni tą misję realizują. Nie chcę tutaj oceniać, zostawiam to sumieniu, ale kiedyś Pan Jezus spoglądał na takich osób, kiedy stał się człowiekiem, kiedy chodził właśnie po ziemi i takich nazywał faryzeuszami. Wprost Jezus nazywał, nie mówił to po to, aby im, no jeżeli chodzi o faryzeusze, to nasza konotacja, nie tyle, że Jezus nazywał, bo tak byli nazywani, ale pod tym pojęciem faryzeusz my dodaliśmy tą rzeczywistość niezgody życia, uczynków i słów. I zobaczmy, właśnie do Kościoła należy to przypominanie ciągłe o tych prawach i o ludziach dobrej woli i odróżnianie od tych nieuzasadnionych i fałszywych roszczeń, jakie nieraz się pojawiają. Jeżeli mówimy o poszanowaniu osoby ludzkiej, zauważamy, że ono przejawia się również w tej zasadzie poszanowania, aby i tutaj z pomocą przychodzi nam Sobór Watykański II w konstytucji Gaudium et Spes. Poszczególni ludzie bezwzględnie uznawali każdego bez wyjątku bliźniego za drugiego siebie, zważając przede wszystkim na jego życie i środki konieczne do jego godnego prowadzenia. Zatem żadne prawodawstwo nie jest samo w sobie i nie może usunąć wszelkich niepokojów, uprzedzeń, także tych postaw egoizmu i pychy, jakie rodzą się w człowieku, stojących na przeszkodzie ustanowieniu tych prawdziwych, rzeczywistych, braterskich społeczności. I te postawy dopiero może i jest zdolna przezwyciężyć tylko i wyłącznie wzajemna miłość, która, jak nauczył nas Pan Jezus, jak uczy nas Kościół nieustannie, która w każdym człowieku dostrzega bliźniego brata. Tutaj jest to zasada konieczna, bo widzimy, co się dzieje. Spójrzmy na nasze miejsca pracy, gdzie często słyszymy, że w pracy jest właśnie tak zwany oczywiście wyścig szczurów, czy praca to jest ciągła taka rywalizacja, ale nie chodzi o zdrową rywalizację, ale ciągłe podkładanie pod drugiego, osłabianie jego pozycji i egoizm właśnie z tego wynika, niesprawiedliwość, ocena, plotkowanie. Zobaczmy, gdzie jest miłość człowieka, gdzie jest miłość bliźniego w relacjach sąsiedzkich, gdzie jest miłość bliźniego. Zapominamy i znowu żyjemy nie, albo żyją nie tak, jak mówi nam Ewangelia. Pan Jezus mówi o miłości bliźniego. Tutaj nie wystarczy o tym mówić, tym trzeba po prostu żyć. Po prostu trzeba zobaczyć, że jeżeli ja nie kocham drugiego, nie pragnę, by troszczyć się o drugiego, mówiąc, że o mnie się nikt nie troszczy, czy nikt mi nie pomaga, czy żyje do mnie wprost negatywnie, to jeżeli każdy tak będzie, tak by myślał, to nie ma szans budować dobrego społeczeństwa. A podstawą wszelkiego wzrostu jest zawsze miłość. Miłość bliźniego, miłość człowieka, miłość brata, miłość siostry, która pomaga nam razem tworzyć tą wspólną nową rzeczywistość. I ten obowiązek wręcz traktowania drugiego człowieka jako bliźniego i też służenia mu staje się szczególnie wtedy dla nas konieczny, naglący, gdy ten jest pozbawiony czegoś, znajduje się w jakiejś potrzebie. Znamy te słowa z Ewangelii według świętego Mateusza. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. A więc nie możemy jako ludzie wierzący, nie chcemy być obojętni wobec zła, które się dzieje, czy też niesprawiedliwości, czy biedy, cierpienia drugiego człowieka. Jeżeli nas to, mówiąc takim językiem prostym, nie rusza po prostu, nie reaguje na to, jest to mi obojętne, to muszę się zapytać, jakim ja jestem człowiekiem wierzącym. Jak ja kocham Ewangelię Pana Boga i Kościół, jeżeli nie reaguję na zło, jeżeli zobaczmy, jaka nieraz jest pewna znieczulica społeczna. Coś się stanie komuś gdzieś na ulicy, dopiero któraś osoba nieraz zatrzyma się, sprawdzi, zapyta, pomoże. Dopiero jedna, druga, trzecia, owszem, wtedy jakby jest zainteresowanie, ale nieraz może spotkaliśmy się z sytuacjami, czy sami byliśmy w takiej sytuacji, że znikąd pomocy nie było. Prawda? I tutaj dla nas to jest zaproszenie na wrażliwość, na miłość, bo Pan Jezus mówi wyraźnie: co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, toście mnie uczynili, a czego nie uczyniliście, no to i mnie nie uczyniliście, nie chcieliście. Mamy nieraz tą możliwość, każdy z nas, i pytanie, jak ją realizujemy. Zobaczmy, nasze życie, ono w tych małych rzeczach, drobnych się zaczyna sprawdzać, nie od razu wielkich. Ciężko od razu wielkie rzeczy budować. Najpierw trzeba poznać podstawy i uczyć się na tych małych, i dopiero wtedy człowiek zdolny jest do budowania czegoś wielkiego. I tak samo jest w życiu. I oczywiście ten sam obowiązek rozciąga się także na tych, którzy myślą lub działają zupełnie przeciwnie niż my, którzy nie żyją według nauki Chrystusa. Ale nawet wówczas przecież Pan Jezus nam mówi o tym, byśmy uczyli się przebaczać i przebaczali krzywdy. To jest dla nas też, kiedy spotykamy się z niesprawiedliwością społeczną, polityczną, rodzinną, czy jakąkolwiek inną, dla nas zadanie. Jak miłować, jak przebaczać. Jeżeli tego nie potrafimy, albo nie chcemy, bo to nie przychodzi od razu. Przebaczenie nie jest jak pstryknięciem w palce, ale to jest proces. To jest modlitwa, to jest prośba. To jest też pewne pokonywanie siebie, ale to jest możliwe. A jeżeli człowiek nie podejmuje tego, tylko w sobie ciągle tak by buduje tą nienawiść, to daleko jest od Jezusa Chrystusa. To oczywiście nie oznacza, żeby nie mówić prawdy. Przebaczenie nie znaczy, że o dobrze, nic się nie stało. Stało się. Albo twoje, czy wasze postępowanie jest takie. Ja próbuję przebaczyć, mi jest ciężko, ale próbuję. Ale muszę nazywać też w oparciu o prawdę. Prawdy nie mogę porzucić. W imię tutaj zawsze jest dobro. Dobro jest zawsze najważniejsze. Zobaczmy, że to przykazanie miłości, które jest przykazaniem przecież nowego prawa, więc Ewangelii, ono się rozciąga na każdego człowieka, na przyjaciół i na nieprzyjaciół. I tego wyzwolenia w duchu Ewangelii nie da się pogodzić właśnie z tą nienawiścią do nieprzyjaciela jako osoby, lecz tylko z nienawiścią do zła, które popełnia on jako nieprzyjaciel. Trzeba o tym mówić. Trzeba uczyć się tego, nienawidzić owszem zła, wytykać, pokazywać drogę wyjścia, co nie znaczy, że poklepywać po ramieniu, kiedy ktoś dobrze czyni, bo konsekwencja jest taka, że to człowiek jest zagrożony potępieniem przez swoje grzechy, przez swoje czyny. To jest też ta nauka, że ja chcę drugiego człowieka miłować, kochać, ale nie znaczy, że akceptuję jego grzech i słabość, bo przez ten grzech on może się nie zbawić i drugiego pociągnąć za sobą. To sam grzech nie pójdzie do piekła. Cały człowiek będzie jest w tej możliwości odrzucenia Pana Boga. I to dzisiaj, dlatego też to poszanowanie osoby ludzkiej, zobaczmy, jak wiele ma aspektów, jeżeli chodzi o sprawiedliwość społeczną, indywidualną. O tym dzisiaj chcieliśmy mówić.